zespołem PSS w Siedlcach.
Moglibyśmy długo opowiadać o zaletach Volkswagena Golfa. Na przykład o jego inteligentnych asystentach jazdy, dzięki którym każda droga staje się bardziej przyjemna. Moglibyśmy, ale... Wystarczy wsiąść, by poczuć różnicę. Przekonaj się sam u najbliższego dealera. Teraz Volkswagen Golf czeka na Ciebie w wyprzedaży z rabatem 12 tysięcy złotych.
Volkswagen.
Mamo, ale masz oko!
Byłam w Hebe.
Sama?
Wrócimy tam razem. Od 25 do 27 października w Hebe marki makijażowe L'Oréal Paris, Bourjois i wiele innych 50% taniej.
Wrócimy. Koniecznie.
Szczegóły na hebe.pl. Hebe.
Były to reklamy.
Desenie losu, czyli opowieść o Gustawie Herlingu Grudzińskim, kampania społeczna. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Nigdy nie byłem, nie uważałem się za tak zwane zwierzę polityczne typu moich przyjaciół Adama Ciołkosza, przywódcy PPS-u, czy Jerzego Giedroycia, redaktora kultury. Ale zawsze, od czasów nawet studenckich, przedwojennych w Warszawie, interesowałem się marginalnie dosyć polityką, wiedząc, że moim głównym zainteresowaniem i powołaniem jest literatura.
Otóż Herling wszakże zrozumiał, że są dwie rzeczy. Istnieje coś, co można nazwać rzeczywistością ze słów, z papieru. I tak był rozumiany komunizm przez niego jako młodego chłopca. I tak był rozumiany komunizm przez tych wszystkich, przez cały ten establishment europejski komunizujący, dla których komunizm to były tylko i wyłącznie pachnące piękne słówka. A druga rzecz, którą on zobaczył, to rzeczywistość.
Ileż razy Herling skarży się na to, że fascynacje prokomunistyczne, lewicowe intelektualistów europejskich stają na drodze do prawdziwego dialogu, ponieważ dla nich głos człowieka z Europy Środkowej, który doświadczył na własnej skórze totalitaryzmu, jest głosem przeszkadzającym w rozwijaniu własnych teorii.
Ludzie tacy jak Sartre przecież traktowali ludzi takich jak Herling Grudziński jako zdrajców intelektualnych, którzy przecież nie wierzą w postęp, nie wierzą w światloną przyszłość ludzkości w Związku Sowieckim. Herling Grudziński przecież miał doświadczenie, on ledwie przeżył ten raj sowiecki i to opisał w sposób mistrzowski, więc no, tym gorzej dla niego.
Patrząc na to zimno i realnie, okazuje się, że pozostaje tylko droga współpracy i sporu o to, co naprawdę dzisiaj określa Polskę i jej przyszłość. Politycy nie powinni zajmować się historią. Więcej, dziennikarze i intelektualiści też są bezradni wobec historii. Gdyby w Polsce był konkurs na największe bałamuctwo roku, to ja bym przyznał tutaj pierwszą nagrodę prezydentowi Kwaśniewskiemu za rok 1996. Ja stoję na stanowisku, i to podkreślałem wielokrotnie, filozofa amerykańskiego George'a Santayana, którego zdanie wydaje mi się niesłychanie mądre. Santayana powiedział tak: kto stara się odkreślić przeszłość i zapomnieć o niej, ten ryzykuje jej powtórzenie.
Thank you.
Herling Grudziński z dużymi oczywiście nadziejami witał upadek komunizmu w Polsce po roku 1989, choć też z taką dużą dozą trzeźwości i podejrzliwości.
Sam Okrągły Stół przyjmuje jako szansę na obalenie komunizmu i niesamowicie drażnią go wszystkie zewnętrzne objawy fraternizowania części opozycji demokratycznej ze swoimi dotychczasowymi prześladowcami. Bruderschaft z Kiszczakiem to jest dla Herlinga Grudzińskiego kamień obrazy. To jest przykład krótkowzroczności politycznej.
Mówiąc krótko, czym jest postkomunizm, to jest właśnie rzeczywistość tych krajów, które wyszły spod rządów komunistycznych, ale jednak zachowały nie tylko część elit dawnych, bo przecież właściwie we wszystkich krajach postkomunistycznych to było jakieś porozumienie, w których nie dało się nawet usunąć elit komunistycznych, tylko trzeba było z nimi najpierw się porozumieć i jakoś z nimi żyć.
Po pierwsze, dla Herlinga bardzo ważna była kwestia symboliczna, tak? To znaczy, nawet jeśli Herling ostatecznie zawieszał swój sąd w sprawach takich jak lustracja czy prawne rozliczenie się z poprzednim systemem, dla niego bardzo ważne było zaznaczenie wyraźnej cezury między ustrojem, który uważał u swoich fundamentów za, nie wiem, zbrodniczy czy jakby jakoś skalany, a nowym porządkiem.
Uważa się mnie za człowieka pamiętliwego i mściwego, co jest nonsensem. Nie chodzi tylko o to, że po kilkudziesięciu latach systemu komunistycznego powrót do normalności musi prowadzić przez przywrócenie poczucia praworządności w społeczeństwie. Dlatego uważam, że jeżeli na przykład komunistyczny funkcjonariusz jest odpowiedzialny za tortury w więzieniu, to powinien być sądzony mimo swego podeszłego wieku. Sąd może go odesłać do domu z powodu złego stanu zdrowia, żeby umarł we własnym łóżku, a nie na pryczy więziennej, ale taki proces najpierw musi się odbyć. Chodzi o to, żeby proces był przykładem wymiaru sprawiedliwości, żeby ludziom, którzy podczas panowania komunizmu w Polsce odwykli od praworządności, przywrócić wiarę w jej sens.
Wyobraźmy sobie, gdyby nie było powojennego rozliczenia zbrodni narodowego socjalizmu, reżimu hitlerowskiego w Niemczech, to nie byłoby procesu norymberskiego, to można by było zapytać, gdzie po kilku latach byliby ci dygnitarze III Rzeszy. Być może powróciliby w wolnych wyborach w 1949 roku, ponieważ ludność niemiecka miałaby dość znoszenia różnych ciężarów, reform ekonomicznych, odbudowy Niemiec po wojnie i znów by postawiła na tych, których pamiętała z czasów przedwojennych i wspominała z nostalgią ten okres dobrobytu III Rzeszy.
Coraz większym zaniepokojeniem będzie śledził to, co dzieje się wokół postkomunistów, a więc brak dekomunizacji, brak lustracji będzie czymś, co Herling Grudziński uzna za właściwie takie śmiertelne zagrożenie dla powstającej, odbudowującej się wówczas Rzeczpospolitej.
Będę służył narodowi, służył ojczyźnie, tej, która nie zginęła, tej, która jest i która będzie.
Ja myślę, że on jako taki wrażliwy moralista, tym się bardzo gorszył. On sobie wyobrażał, że jeżeli komunizm odejdzie w przeszłość, to już będzie, że można sobie wyobrazić, że te systemy będą znacznie bardziej wolne od tych postaw, które Tischner nazwał homo sovieticus i w ludziach, i w nowych elitach, które bardzo często były w gruncie rzeczy albo kooptacją elit opozycyjnych przez elity komunistyczne, albo jakąś mieszanką.
Z wielkim rozczarowaniem Herling Grudziński będzie komentował wybór generała Jaruzelskiego na prezydenta nowego państwa polskiego, III Rzeczpospolitej.
Proszę obywateli, członków Zgromadzenia Narodowego o powstanie. Proszę obywatela prezydenta o złożenie ślubowania. Proszę obywatela prezydenta o powtarzanie za mną roty ślubowania. Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Obejmując z woli Zgromadzenia Narodowego Urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Bardzo ciekawa jest historia związana z Irgiolnale, ponieważ od początku lat 70. Helling publikuje tam bardzo regularnie. Jest prawie 200 artykułów, które on tam opublikował. Jego współpraca z Irgiolnale kończy się nagle w roku 82. Jest to związane z historią stanu wojennego w Polsce, ponieważ Irgiolnale publikuje artykuł, w którym stwierdzono, że Jaruzelski jest jednym z ważnych postaci w Europie. Pokazano go jako ważnego człowieka dla losów współczesnej Europy i w tym momencie Helling po prostu zrywa tę współpracę.
Wielkim rozczarowaniem będzie dla niego postawa dużej grupy polskich dysydentów z Adamem Michnikiem na czele, którzy będą właśnie działali na rzecz takiego, jak wówczas nazwano, historycznego kompromisu, a więc porozumienia opozycji właśnie z działaczami komunistycznymi.
Ja uważam, że nomenklatura jako zagrożenie dzisiaj to jest właśnie następczy temat. A w tej chwili hasło ataku na nomenklaturę to jest pewne puste zawołanie, odwołanie się do emocji, do resentymentu, natomiast to nie jest żaden popolityczny program.
To, przed czym ostrzegał w 89 roku, w 90 roku, spełniło się w 95, kiedy Aleksander Kwaśniewski został prezydentem Polski. To był szok dla Herlinga Grudzińskiego, że upłynęło zaledwie parę lat i komuniści, mimo tych wszystkich zbrodni, które popełnili, doszli w demokratyczny sposób do władzy.
Chciałoby się o tym po prostu zapomnieć. Jest ta ogólna tendencja. Doskonale wiem, że mnóstwo osób, tych tak zwanych intelektualistów, ma do mnie stosunek niechętny z tego powodu. No, takich ludzi jak powiedzmy profesor Walicki czy Michnik i tak dalej, i tak dalej. W ogóle powiem ogólnie, że rola intelektualistów w naszej epoce była bardzo niedobra. Więc jest ten, że tak powiem, jakiś taki, prawda, abszmak, zgaga po tym, co się stało, prawda, teraz zwłaszcza, kiedy to wszystko wychodzi na jaw, prawda. Jest zgaga, jest najzwyczajniej w świecie zgaga.
Tylko 4 posłów głosowało przeciw. Taki wynik najwymowniej świadczył o nadziejach związanych z nowym szefem rządu. Podczas swojego pierwszego wystąpienia na miejskiej powiedział.
Gustaw Herling-Grudziński bardzo przyjaźnił się ze Zbigniewem Herbertem i można powiedzieć, że podzielał jego punkt widzenia na jego spraw, w tym między innymi na kwestię polską.
To, co łączyło Herberta i Herlinga Grudzińskiego, to była odmowa traktowania komunizmu polskiego jako fenomenu intelektualnego. Oni odrzucali wszystkie teorie zakorzenione chociażby w zniewolonym umyśle Czesława Miłosza, wszystkie teorie o ukąszeniu heglowskim.
Po 89 roku Herling coraz wyraźniej staje w kontrze wobec tej części polskich elit intelektualnych, które stanęły w kontrze z kolei wobec prób dekomunizacji, prób lustracji polskiego życia publicznego, a więc powiedzmy tak, takiego wyraźnego, radykalnego zerwania z dziedzictwem komunistycznym. Stąd też sprzeciw Herlinga wobec tych intelektualistów, którzy popierali politykę grubej kreski Tadeusza Mazowieckiego.
Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania.
Herling Grudziński nie był jakąś samotną wyspą, ale to stanowisko przegrało. To stanowisko przegrało. Oni zostali w jakimś sensie przemilczeni albo ośmieszeni w takiej debacie politycznej początku lat 90. i główny nurt życia politycznego jednak potoczył się w kierunku tego, co Herling-Grudziński nazwał wielkim zamazaniem właśnie.
Odpieprz się może, co? Może się odpieprz od generała teraz.
Znalazł się w dosyć paradoksalnej sytuacji, bo Herling uważany i uważający siebie za człowieka lewicy nagle zaczął być postrzegany jako człowiek prawicy, czy ktoś, kto jest bliski ówczesnej prawicy politycznej, co też pokazywało no, według mnie przede wszystkim osobność myślenia Herlinga, który no, nie był takim intelektualistą stadnym, prawda, myślącym jednak konsekwentnie.
Mimo tego sporu naszego rozstania, czyli zerwania, prawda, uważam, że dzieło Giedroycia jest ogromne. Powód zerwania był bardzo prosty. Bardzo prosty. No, prosty do wyjaśnienia, do powiedzenia, prawda. Myśmy byli zawsze mniej więcej tych, podobne mieliśmy poglądy na to, co robimy. Aż do momentu, w którym upadł komunizm do 1989 roku. Ja byłem zdania, że to nie była zwykła zmiana demokratyczna, polegająca na tym, że jedna partia przegrała, a druga wygrała. Tak to się dzieje w demokratycznym kraju, na przykład w Anglii, gdzie jak przegrywają konserwatyści, a wygrywają lejburzyści, czy na odwrót, tylko że to był upadek ustroju pewnego i że musi być absolutnie cezura, bardzo wyraźna, bardzo głęboka, nawet ze względów wychowawczych dla młodych ludzi, żeby wiedzieli, że się zaczął inny ustrój, że to nie jest zmiana. Jestem zresztą dzisiaj zdania, mówiąc nieskromnie, że miałem rację, bo widać, że te wszystkie trudności, jakie dzisiaj istnieją w Polsce, nie wszystkie, ale dużo tych trudności polega na tym właśnie, że tego nie zrobiono, a takie rzeczy należy robić natychmiast. Co do tego nie mam wątpliwości, nie ma tutaj sposobu na żadne czekanie. A Giedroyć był zdania, że nie ma innego wyjścia, że trzeba się z tym pogodzić, prawda?
Od samego początku towarzyszy zespołowi Giedroycia w tworzeniu kultury paryskiej.
Zwłaszcza po 1956 roku kultura przyjmuje taką linię, czy taki program, takie założenie, które określa się mianem ewolucjonizmu, to znaczy, że sensem emigracji między innymi tutaj narzędzie tej polityki, Giedroyć widzi kulturę jako narzędzie tej polityki, to jest wpływanie na stymulowanie zmian. To znaczy, że system jest plastyczny, on będzie ulegał zmianie, no ale pod warunkiem, że będzie, mówię o systemie komunistycznym, że on będzie jakoś stymulowany.
Skuteczność strategii Giedroycia, która zwłaszcza po październiku 1956 roku polegała na tym, że zapraszał do Maison Lafitte różnego rodzaju rozczarowanych odwilżowców i przekabacał ich na swoją stronę, pozwalał im pod pseudonimami drukować w kulturze.
Zmiany zaczynają się, czy różnice, że zaczynają się po 1989 roku. Herling-Grudziński jest pisarzem, jest klerkiem, jest intelektualistą, który cały czas, to jest istota jego postawy, chce być, zachowywać wierność w swoim przekonaniu. Przekonaniom, które są przekonaniami antytotalitarnymi, co wpływa trochę na stosunek do postkomunizmu w Polsce i do środowiska postkomunistycznego. Natomiast Giedroyć ma pogląd i temperament polityka, to znaczy on patrzy na to, co się dzieje w Polsce tak trochę taktycznie, trochę politycznie.
Można powiedzieć, stał się takim patronem, sojusznikiem politycznym Aleksandra Kwaśniewskiego.
Giedroyć stoi na takim stanowisku, że jeżeli będziemy się do tego środowiska, które jest środowiskiem dominującym, no, w 1995 roku prezydentem zostaje Kwaśniewski, a na początku czy na przełomie, nie pamiętam daty, powstaje rząd Oleksego, no to ten krytycyzm czy odrzucenie wyklucza możliwość jakiegoś wpływania na to, co się dzieje.
Gustaw Herling-Grudziński stanowczo takie alianse odrzucał i po kilkudziesięciu latach dwaj przyjaciele, bliscy sobie ludzie, rozstali się. I to pokazuje, jak duże znaczenie przykładali oni do spraw zasadniczych, bo tu nie chodzi tylko o politykę, ale można powiedzieć, chodzi o pewne zasady moralne, filozoficzne, metapolityczne, które leżą u podstaw polityki.
Kwintesencją tego konfliktu jest odrzucenie, to znaczy nieprzyjęcie do druku dziennika pisanego nocą, który miał się ukazać w marcu 1996 roku, w którym Grudziński chciał wyłożyć swoje przekonania polityczne, znaczy swoje opinie na temat sytuacji politycznej, dość krytyczne, których Giedryć uważał, że one albo nie pasują do koncepcji kultury, do tej logiki, którą on wtedy nadawał pismu, czy kierunkowi politycznemu, no albo tutaj zagrały inne kwestie.
Można sobie wyobrazić, czym była ta półwieczna współpraca tych dwóch ludzi. No to są w ogóle żywoty równoległe. I nagle ten fakt, pod koniec ich życia, na 5 lat przed śmiercią jednego i drugiego, wybór Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta Polski powoduje, że drogi tych ludzi zaczynają się gwałtownie rozchodzić.
Pozostał szacunek i pozostało uznanie dla roli obopólnej, natomiast no, okazało się, że ta współpraca w takim wymiarze, w jakim ona funkcjonowała do tej pory, już jest niemożliwa.
Mnie bardzo łączyła z Giedroyciem nasza wiara, która wywołała niesłychane wybuchy śmiechu w Polsce, prawda, wśród takich ludzi jak Miłosz, Stefan Kisielewski i tak dalej. Myśmy wierzyli, że ten ustrój się nie utrzyma i że komunizm upadnie, ale byliśmy w tym całkowicie odosobnieni.
Powstała taka przedziwna sytuacja, że sami siebie nie lubimy. Chciałoby się chodzić jednak z podniesioną głową. Ogłaszam zakończenie obrad 11 Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Proszę o powstanie towarzyszek i towarzyszy. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić.
Przewidywania Herlinga Grudzińskiego co do postkomunizmu, co do jakości tych systemów, wydaje mi się, to są prorocze. To się chyba sprawdziło. Być może czasami był zbyt radykalny, no bo całe te społeczeństwa żyły w komunizmie, więc trudno przewidzieć było, że nie zostaną naznaczone piętnem. Może on był nadmiernie idealistyczny, ale myślę, że miał rację.
Taka jego największa przestroga, która jakby zwraca uwagę na to, jaki element tego myślenia totalitarnego groźne również dzisiaj, to jest właśnie ta myśl dotycząca zagrożeń ideologii. To znaczy wymuszania przez instytucje, grupy społeczne zachowań motywowanych jakimiś racjami moralnymi, często bardzo szczytnymi, które prowadzą ludzi do zakłamania. Do sytuacji, której nie są w stanie oni rzeczywiście artykułować tego, co myślą, nie są w stanie żyć w taki sposób, jakby chcieli. I długotrwałe powtarzanie takich zachowań prowadzi do tego, że człowiek rzeczywiście zapomina o tym, kim jest. Zapomina o tym, co właściwie myślał i w jaki sposób należy myśleć w sposób wolny.
Ideologia, tak, i organizowanie mas, inżynieria społeczna jest to coś, co bardzo mocno zagraża człowiekowi współczesnemu. Co zagraża również artyście, ponieważ artysta bywa wykorzystywany i bardzo często, szczególnie na Zachodzie, nieświadomie angażuje się w kampanie, które później człowiekowi nie służą.
Uważał, że zmora tego grzechu pychy, która człowiekowi od niepamiętnych czasów towarzyszy, to znaczy, żeby stać się panem stworzenia, odrzucić religię, odrzucić Boga, samemu ustanowić prawa, samemu się zdefiniować, że to nie skończyło się, że to się jeszcze za jego życia, że to się w innej postaci odradza.
W takiej rzeczywistości ludzie nawet nie zadają sobie pytań o sens życia, jego cel, istotę, gdzie jest dobro, gdzie jest zło. Jest to rzeczywistość, w której unieważnione zostają wszelkie ważne pytania. Te pytania, które dla Herlinga Grudzińskiego i jego pokolenia stanowiły właściwie istotę życia, że to były najważniejsze pytania, o które warto było się spierać, za które warto było oddawać życie. Tymczasem no, okazuje się, że w tej rzeczywistości, która nadchodzi, te pytania nie mają w ogóle jakiegokolwiek sensu.
Desenie losu, czyli opowieść o Gustawie Herlingu Grudzińskim, kampania społeczna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Czas na reklamę.
Smaczne, świeże, zdrowe z najczystszego regionu Polski Podlasia. Idealne na cztery pory roku. Mięsa i wędliny z Zakładu Mięsnego Wierzejki. I niezależnie od pory roku, w każdy czwartek w sklepach firmowych Wierzejki zawsze taniej. Zapraszamy na Tanie Czwartki w sklepach firmowych Zakładów Mięsnych Wierzejki. Wierzejki. Ten sam smak, który pamiętasz od